Skoro obiecaliśmy konkurs, to czas na pierwszy z nich. Sesja już prawie zakończona, dla wielu z nas wakacje są już w pełni, więc czas na wypoczynek. Zanim jednak wyruszycie na zasłużone wakacje, znajdźcie nas na Facebooku i skomentujcie post konkursowy. Pytamy Was o najlepszą formę spędzania czasu podczas urlopu. Piszcie, wrzucajcie zdjęcia, filmiki, forma Waszej odpowiedzi może być dowolna, a trzy z nich, które najbardziej nas przekonają, nagrodzimy. Do zdobycia pendrive'y i worki Uniwersytetu Łódzkiego.
A w naszym studiu jest już Paweł Śpiechowicz, rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od czegoś prostego. Dlaczego Uniwersytet Łódzki jest dobrym wyborem dalszej ścieżki kształcenia?
No tak w największym skrócie, bo dobrze przygotowuje do przyszłego życia i zawodowego, i nie tylko. My się zawsze skupialiśmy na tym, żeby dawać naszym studentom nie tylko dobre wykształcenie, ale żeby wypuszczać dobrych ludzi. Bo nie zawsze nasi studenci, zresztą pewnie dobrze wiecie, pracują w tych zawodach, do których się kształcą i nie zawsze to jest nawet chociaż trochę ta droga związana ze studiami, ale zawsze powinni być odpowiedzialni, przygotowani, pracowici, dokładni i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie cechy, które na każdym kierunku studiów powinny być wykształcone, my staramy się kształcić. A oczywiście mamy dużo kierunków konkretnych, na które zapraszamy.
Właśnie, jak jesteśmy już przy kierunkach, jakie kierunki cieszą się największą popularnością, a co z tym idzie prawdopodobnie najtrudniej się na nie dostać?
No to jest stała lista od lat. No, są pewne zmiany oczywiście, bo mamy trochę nowych kierunków, ale na dzisiaj, stan na dzisiaj, ja przypominam, że jeszcze mamy grubo ponad tydzień do zakończenia tego pierwszego etapu rekrutacji, na szczycie jest psychologia. I to już jest w tej chwili prawie 5 osób na miejsce. Potem jest filologia angielska, prawie no, przeszło 3,5 osoby na miejsce. Potem zarządzanie, marketing, filologia hiszpańska, przeszło 3 osoby na miejsce. A na kolejnym miejscu jest biologia kryminalistyczna. Na przykład nasz nowy, jeden z nowych kierunków, gdzie już jest ponad 3 osoby na miejsce, a myślę, że w przypadku tych kierunków i nie tylko tych, do 8 lipca ten stan się podwoi.
A co do tych nowych kierunków, czy biologia kryminalistyczna jest jedynym nowym kierunkiem?
Nie, tych kierunków jest ponad 10. Natomiast kilka jest takich nowych, kilka jest przekształconych. Ja przypomnę, że cały czas przystosowujemy się do wymogów nowej ustawy 2.0, więc ta biologia kryminalistyczna to jest taki naprawdę nowy kierunek. Kilka zostało zreformowanych, a co jest ważne, już trzymając się tej biologii kryminalistycznej, to jest kierunek, który tworzymy wspólnie z Policją Polską, bo no jak sama nazwa wskazuje, kto jest zainteresowany badaniami tego typu i taką karierą w jakichś służbach badawczą, to na ten kierunek powinien iść. 100 miejsc, także zapraszamy serdecznie.
Właśnie, współpracy z Uniwersytetem Łódzkim jest dużo. W ogóle nasza uczelnia jest jedną z najszybciej rozwijających się, najbardziej nowoczesnych uczelni w Polsce. Na jakie udogodnienia mogą liczyć kandydaci na studentów, a wkrótce już studenci, którzy wybiorą właśnie Uniwersytet Łódzki?
No, po pierwsze na wspaniałą atmosferę studiów. 12 wydziałów, wszystkie dyscypliny, które tylko ktoś zapragnie studiować, niemalże są u nas. Oprócz tego dobra baza. Kampus właściwie już w tej chwili zamyka się w promieniu, nie wiem, może 3 kilometrów. Także łatwo wszędzie dojechać. No tutaj jest sąsiadująco chociażby filologia. Natomiast no też akademiki, które już w tej chwili powoli się zaraz zaczną zapełniać studentami pierwszego roku. No i stypendia, te, o które będą studenci walczyć już od pierwszego roku. W poprzednim roku to stypendium motywacyjne maksymalnie wynosiło 1200 zł, socjalne 700. Nowych stawek jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że one się dużo nie zmienią, a jeśli się zmienią, to będziemy się starali, żeby to było bardziej w górę niż w dół.
Wiem, że uczelnia monitoruje karierę absolwentów. Jak to wygląda dalej? Bo wiemy, że studia to jedna, a rzeczywistość i dalsza kariera to drugie. Jak na rynku pracy radzą sobie nasi absolwenci?
Mamy takie, to się nazywa elektroniczne losy absolwentów. Mamy taki system, który śledzi te losy. Natomiast ja bym nie chciał tutaj uogólniać, bo to są bardzo różne drogi, bardzo różne przypadki karier. Jeśli ktoś chciałby obserwować niektóre z nich, to ja polecam nasz kanał na YouTubie. Tam jest taka lista absolwent VIP i tam jest między innymi program mentoringowy, jeden z naszych czołowych, i tam właśnie nasi absolwenci wybitni, prezesi, menedżerowie, sędziowie, prawnicy, ekonomiści pomagają studentom, niekoniecznie tym z najwyższą średnią, ale takim, którzy mają to coś, znajdować swoją drogę zawodową. Także są to absolutnie różne drogi. Zostają w Łodzi, wyjeżdżają. Niektórzy chociażby z tego programu są gdzieś już w Singapurze czy w Stanach Zjednoczonych. Różnie to bywa. Natomiast, tak jak powiedziałem, zawsze się staramy, żeby radzili sobie nasi studenci w życiu i to chyba się udaje.
Jest taki stereotyp panujący, że najlepiej iść na filologię, poznać języki, ponieważ i tak każdy po studiach skończy w korpo. No, ja osobiście się z tym nie zgadzam, mogę siedzieć tu, gdzie siedzę dzięki moim studiom, ale jak to zrobić, jak się wybić, jak wykorzystać najlepiej ten czas spędzony na studiach?
No chociażby poprzez ten program, o którym wspomniałem, czyli mentoring. W nim można wziąć udział niekoniecznie na ostatnim roku lub jako absolwent, tylko jeszcze jako młody student. Ale mamy też dużo ofert w naszym biurze karier. Są szkolenia, są staże. Wystarczy wejść czy to na stronę internetową, czy na profil facebookowy i tam można znaleźć na miarę. Już jako student pierwszego roku można się o to starać. Pomagamy, doradzamy. Są targi pracy najbliższe w listopadzie, więc jest dużo pomocy, podpowiedzi takich, gdzie studenci mogą tylko gdzieś wejść, kliknąć i my jesteśmy gotowi. Można się zgłaszać.
Miałam okazję wziąć udział w jednym z takich szkoleń, właśnie Biura Kariery z poszerzenia kompetencji cyfrowych i faktycznie to są dużo dające warsztaty, dużo ważące certyfikaty. Przybyło zresztą bardzo wiele osób też spoza Łodzi i wielu studentów i cieszyło się taką opinią, że kurczę, przyjechał był na Uniwersytet Łódzki, więc tak ostatnimi słowami, dlaczego warto wybrać nas?
No, bo jesteśmy dobrą uczelnią i jak ktoś tutaj przyjedzie, to zobaczy, że nie tylko Łódź się rozwija, co widać, myślę, w skali ogólnopolskiej i zmienia się na lepsze, ale też razem z tą Łodzią zmienia się uniwersytet. My jesteśmy częścią Łodzi, chcemy być częścią Łodzi i nie zamykamy się tutaj w kampusie, w murach, tylko wychodzimy z różnymi akcjami, również współpracując z miastem, z województwem. Jeśli ktoś chce żyć Łodzią, to zapraszamy na Uniwersytet Łódzki. Będzie miał taką okazję nie tylko na dobre wykształcenie, ale i na fajną przygodę.
Naszym gościem był Paweł Śpiechowicz. Dziękujemy za rozmowę.
A niebo nad naszym miastem ostatnimi czasy zmusza do zwolnienia obrotów i relaksu. Jednym z pomysłów na taki relaks na pewno jest literatura, a dziś zajmiemy się literaturą nieble jaką, bo tą zawierającą przede wszystkim humor. O humorze możecie poczytać w publikacji o tym samym tytule wydanej przez Uniwersytet Łódzki w serii W krótkie wprowadzenie. Uniwersytet Łódzki na fali na Facebooku ma też dla was konkurs, w którym właśnie możecie zdobyć te same publikacje o tym samym tytule. Skomentujcie przypięty post u góry strony. Nie musicie wykazywać się wiedzą, wystarczy, że napiszecie nam żart. I nie, ten konkurs bynajmniej żartem nie jest.
Zajmiemy się jednak naszym gościem, którym jest Sebastian Woroniak z Koła Naukowego Antropologów Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Jak to jest z tym humorem w literaturze? Jest on częstym elementem?
Wydaje się właśnie, że ten humor jest takim niewdzięcznym elementem, bo jeżeli już jest w tej literaturze, to zazwyczaj nam się kojarzy z czymś niskim, prawda, że ta literatura jest gorsza. Ale wydaje się, że dzisiaj coraz częściej ten humor się właśnie pojawia i ma równe prawa, takie same jak inne właśnie elementy w literaturze i nie jest czymś gorszym.
Wydawać by się mogło, że humor to jest dokładnie ten element, którego pragną wszyscy. Dlatego czytelnicy powinni preferować komedię. Jednak według raportu Biblioteki Narodowej za rok 2017 najbardziej poczytne gatunki to literatura faktu, kryminały, książki sensacyjne, ale też romanse i erotyki. Na szczycie listy o komedii nie ma ani słowa, co więc kieruje czytelniczym gustem Polaków.
No, to mnie w ogóle nie dziwi, bo tutaj należy wspomnieć chociażby o tym efekcie kompensacji, który jest przy czytaniu książek, czyli o tym, że jeżeli czytamy literaturę, to czytamy po to właśnie, żeby przeżyć. A jeżeli mamy braki w doświadczeniach, to sięgamy po tę literaturę, która nam te braki uzupełni. Czyli jeżeli mamy jakieś frustracje w życiu, prawda, coś nam się nie udaje, to sięgamy po kryminały, bo wtedy ta frustracja gdzieś przemija. A jeżeli mamy dużo w życiu zabawnych sytuacji i to życie jest nasze jest śmieszne albo obfituje właśnie w sytuacje, które są komiczne, z naszej woli bądź też nie, to omijamy też w literaturze takie wątki. Także to mnie wcale nie dziwi.
A w jaki sposób ten humor jest wykorzystywany w literaturze?
Dawniej to było tak, że ten humor był na usługach często chociażby politycznych, prawda? Kiedy musieliśmy za pomocą humoru przemycać treści, które nie były dozwolone. Na przykład w PRL-u, wtedy kiedy działała cenzura i nie mogliśmy wprost mówić o pewnych rzeczach. Wtedy jakby na usługach humoru mogliśmy przemycać treści, które były propagandowo niedozwolone. Także to jest ten element humoru, który jest taką zasłoną przy wprowadzaniu pewnych treści.
Odnoszę wrażenie, że ostatnie lata na rynku czytelniczym i wydawniczym w Polsce obfitują raczej w publikacje oparte na komizmie. I o ile zawsze liczę na ten humor bardziej angażujący mózg i ten humor inteligentny, tak coraz częściej jestem rozczarowana po prostu poziomem. Czy jako osoba, która ma zdecydowanie większe kompetencje ode mnie, aby literaturę oceniać, możesz to jakoś potwierdzić, zaprzeczyć, skomentować, czym to jest spowodowane, że ten żart według mnie jest coraz niżej.
Ten komiks to rzeczywiście jest taka forma najbardziej prosta, najłatwiejsza też do odkodowania przez czytelnika, przez widza, jeżeli mówimy o komedii romantycznej, chociażby w filmie, a wydaje mi się, że jest to spowodowane chociażby tym, że to jest rozrywka prosta i przyjemna, a do takiej rozrywki dążymy i my nie chcemy się przemęczać. Jeżeli myślimy o rozrywce, to zazwyczaj ona nam się kojarzy z czymś właśnie miłym, prostym i przyjemnym, a nie z czymś, nad czym musimy się zastanawiać. I właśnie ten prosty komiks nam zapewnia właśnie tego typu rozrywkę.
Jeżeli chcecie poczytać trochę słów specjalistów właśnie na temat humoru, to koniecznie znajdźcie nas na fanpage'u. Post przypięty u góry strony i napiszcie nam najzabawniejszy według was żart. Już nie mogę doczekać się czytania waszych odpowiedzi. Dwie najlepsze nagrodzimy książką Humor z oferty wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.
Ale wracamy w końcu do rozmowy z Sebastianem Woroniakiem, członkiem koła naukowego antropologów literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Przed przerwą rozmawialiśmy bardzo ogólnie o gustach czytelniczych Polaków i Polek. Chciałabym jednak dowiedzieć się czegoś, co jest trochę bliższe tobie, a mianowicie jaki tytuł lub autora ty postawiłbyś za taki wzór wysmakowanego komizmu w literaturze?
Na pewno Fredro i tutaj jakby się skłaniam do tego, że większość osób zna twórczość tego właśnie autora i wydaje mi się, że ona jest też dość śmieszna, jeżeli możemy użyć takiego określenia i choć się trochę już zastarzała, to jednak ten komizm i ta ironia, która jest tam zawarta, cały czas działa. Także myślę, że bardziej tutaj z polskich pisarzy, czy chociażby fraszki też Kochanowskiego, które funkcjonują dalej jakby w takim potocznym obiegu również. Także jeżeli chodzi o taki bardzo wysmakowany i wysublimowany ten komizm, to bym bardziej polecał właśnie skierować się albo w stronę twórców właśnie renesansowych czy oświeceniowych, gdzie ten dydaktyzm też był właśnie włożony w takie karby właśnie humoru, żeby ludzi po prostu nie zrażać przed właśnie tą formą, która miała nas pouczyć. Także jeżeli miałbym wybrać jakąś formę humoru i rozrywki właśnie opartej na tym zabiegu, to na pewno w tych rejonach bym szukał.
Humor to w końcu nie jest tylko żart. Komiks może wynikać z wielu innych zabiegów. Na przykład językowych, co mielibyśmy chociażby u Gombrowicza, czy wielokrotnie bawiła się też nim Szymborska. Ta zabawa językiem ma obecnie przełożenie na wiele innych dziedzin, na przykład muzykę, czy twoim zdaniem jest jeszcze możliwość zaskoczenia w jakiś sposób czytelnika, czy wszystko, co otrzymamy, będzie w jakiś sposób wtórne?
Już od początku XX wieku tak naprawdę mamy świadomość tego, że wszystko jest już wtórne, bo wszystko tak naprawdę, co wymyśliliśmy w przeszłości, treści cały czas funkcjonuje teraz i cały czas robimy remiksy, robimy jakieś przetworzenia, prawda, sztuki czy literatury i nie możemy się bać tego, że to, co zrobimy, będzie wtórne, bo prędzej czy później te elementy, które zawrzemy w swojej twórczości, i tak się pojawią. Także to też wynika z tego, że my na przestrzeni setek lat się nie zmieniliśmy tak bardzo i te problemy, które zawieramy w sztukach, w literaturze, dalej są aktualne i ta wtórność, której się tak boimy, to tak naprawdę jest coś, co możemy wykorzystać.
Stan czytelnictwa w Polsce niby z roku na rok coraz bardziej się poprawia jako cyfra, ale nadal jest opłakany. Zastanawiam się, czym jest to spowodowane, ponieważ sama raczej przebywam z ludźmi, którzy czytają. Snuje się wiele hipotez na ten temat. Najpopularniejszą z nich jest ta dotycząca lektur szkolnych i tego, że są przestarzałe, zbyt nudne, zbyt trudne. I po prostu nie docierają do młodych ludzi i zamiast wyrabiać w nich nawyk czytania, zwyczajnie zniechęcają. Nie do końca się z tym zgadzam, ale chciałabym dowiedzieć się, jak wygląda to w twoich oczach. Co powoduje taką niechęć do książek wśród młodych ludzi?
Wydaje mi się, że to jest też spowodowane tym, że ich rodzice nie czytają i jeżeli w domu nie wyrobimy sobie tego nawyku obcowania z kulturą w ogóle, czy też z literaturą, to później w szkole też będzie ciężko przekonać młodych ludzi do czytania książek, jeżeli będą się stykać właśnie z klasyką, która często jest właśnie nie tyle może przestarzała, co tematyka i język chociażby tej literatury jest tak mało przystępny dla tych ludzi, że po prostu ich odstrasza. A jeżeli właśnie chodzi o to, czy oni nie czytają po prostu, bo nie czytają, bo taki jest trend, to wydaje mi się właśnie, że czytają tylko nie to, co dorośli właśnie uważają za odpowiednie, czyli chociażby fantastyka, jakieś komiksy, prawda? Komiksy to jest ta literatura, która jest uważana za gorszą literaturę i która jest jak właśnie tą sztuką, która jest czymś gorszą od tej literatury, która jest na przykład w kanonie. Także czytamy trochę mniej, ale jeżeli już czytamy, to czytamy literaturę dla siebie. I tutaj jest kwestia też tego, czy będziemy zachęcani do czytania, czy będziemy właśnie zniechęcani poprzez różne próby jakby nakierowania na chociażby kanon.
W społeczeństwie jest szansa na poprawę stanu czytelnictwa, chociażby przez wydawanie gier CD Projektu jak Wiedźmin. I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę z Sebastianem Woroniakiem, członkiem Koła Naukowego Antropologów Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy za przyjście.
Dzięki.
Na początku audycji wspominaliśmy o konkursie, w którym do wygrania są gadżety Uniwersytetu Łódzkiego. Pendrive pomocny w pracy i na co dzień, a także bawełniane worki, które nie dość, że są ekologiczne, to na wakacjach z pewnością sprawdzą się zdecydowanie lepiej niż torby z innych tworzyw.
Czas na ostatni z tematów przygotowanych dla Was na dziś. Szacuje się, że w Łodzi mieszka około 900 osób bez domu. Jak wygląda miasto z ich perspektywy, co o nim myślą i jak się w nim czują? Opowiada o tym wystawa przygotowana przez bezdomnych mieszkańców Łodzi we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. W naszym studiu jest już Małgorzata Kostrzyńska, organizatorka wystawy Łódź dla bezdomnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wystawa to fotografie nieprzypadkowe, ponieważ wykonane przez samych bezdomnych. Skąd taki pomysł?
Tak naprawdę z pomysłem zgłosiła się do nas Natalia Martini z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego już ładny kawałek czasu temu. Chodziło o cały projekt, który miałby polegać na przekazaniu aparatów fotograficznych osobom bez domu, konkretnie osobom, które przebywają na ulicy i tym samym oddając te aparaty fotograficzne, przekazaniem, oddaniem im głosu, próbą pokazania, jak oni doświadczają bezdomności, jak im się żyje w mieście, ale też taką próbą zwrócenia uwagi na i zastanowienia się nad prawami do życia w mieście osób bezdomnych, nad takim prawem do życia w przestrzeni miasta, ale zgodnym z zapotrzebowaniem osób bez domu, nad ponownym zastanawieniem się przez nich, jak to miasto powinno funkcjonować, w jakim mieście żyłoby im się dobrze.
I co zostało sfotografowane przez bezdomnych?
Te fotografie są bardzo, bardzo różne. Tak naprawdę każdy z uczestników tego projektu, to jest 5 osób, podszedł do naszej propozycji bardzo indywidualnie. My spotkałyśmy się na początku marca w punkcie pomocy charytatywnej Caritas i tam jeszcze wtedy działała ogrzewalnia. Przedstawiłyśmy nasz pomysł wszystkim, ale na rozmowę o szczegółach zaprosiłyśmy już wybrane chętne osoby. Udział był od początku dobrowolny i ostatecznie w projekcie wzięło udział 5 osób. I nasza prośba była: pokażcie to, co jest dla was ważne. To są zdjęcia przedstawiające manufakturę, czyli miejsce takie, którego osoby bez domu wykorzystują na bardzo różne sposoby. To jest miejsce, gdzie można spędzić czas, gdzie można się ogrzać, gdzie można naładować telefon. Wszystko również zależy od pory roku. Te miejsca też są pokazywane, w których osoby bez domu czują się bezpiecznie, ale też takie, z których muszą uciekać, w których nie mogą czuć się dobrze. To są fotografie pokazujące pustostany i prezentowane są wtedy jako marzenie bezdomnego, czyli marzenie o tym, żeby mieć własne mieszkanie, ale też fotografia pokazująca osoby w centrach handlowych, które robią zakupy i kolejne marzenie, żeby móc zrobić zakupy, czy po prostu fotografie pokazujące, czym zajmują się osoby bez domu, jak pracują. Fotografie pokazujące to zderzenie, spotkanie się dwóch światów, domnych i bezdomnych. Kiedy widzimy mijających się na ulicy osobę domną, która trzyma w ręku reklamówkę zapewne z jakimiś zakupami i mija się z osobami bez domu, które tych reklamówek używają w zupełnie innym celu, bo niejednokrotnie cały ich dobytek przenoszą właśnie w reklamówkach. Zdjęcia są niesamowite. To, co bardzo ważne, wybór tych fotografii, wyboru dokonywały same osoby bez domu, sami autorzy, ale też nadawali opisy. Te opisy są bardzo symboliczne. Naprawdę każą się zastanowić, zwrócić uwagę, chwilę pomyśleć. Wydobywają takie refleksje, o które zresztą nam wszystkim chodziło.
Właśnie wspomina pani o tym, że te refleksje są zupełnie różne od tych, które ludzie do mnie mają na co dzień. O Łodzi krążą bardzo niepochlebne opinie, których cytować tutaj nie będziemy. Mówi się generalnie, że Łódź jest brzydka, brudna, biedna. Jak z tą opinią sobie radzą właśnie bezdomni? Czy właśnie Łódź w ich oczach jest tą taką biedną, niechcianą córką środkowej Polski, czy jest zupełnie inna?
Łódź jest na pewno niejednoznaczna, również widać to w tych fotografiach. Jest fotografia przedstawiająca Łódź jako ziemię obiecaną. No i taki odautorski podpis, czy na pewno dla każdego ona jest rzeczywiście obiecana. W tej sytuacji bezdomności, no nie do końca można powiedzieć, że to jest ich ziemia obiecana. Ale mamy uczestnika projektu, który wprost mówi, że jest osobą bezdomną od jakiegoś czasu, podróżował po Polsce i tak naprawdę Łódź jest dla niego najbardziej przyjaznym miejscem, również w tej sytuacji bezdomności. Myślę, że zarówno dla domnych, jak i bezdomnych trzeba poznać atmosferę miasta, trzeba odkryć te miejsca, a przede wszystkim ludzi, z którymi się te miejsca przeżywa. Wtedy Łódź nabiera zupełnie innego wymiaru.
Jak przebiega sama organizacja wystawy? Od pomysłu do produktu końcowego przebyliście na pewno długą drogę.
Tak. Tak jak wspomniałam, na początku marca spotkaliśmy się z dużą grupą osób bez domu, którzy wtedy spędzali czas w ogrzewalni w punkcie pomocy charytatywnej Caritas. Zaczęliśmy rozmawiać, opowiadać o projekcie. Następnego dnia już grupie osób zainteresowanych przekazałyśmy aparaty fotograficzne. Niektórzy wykonali te zdjęcia bardzo szybko, inni potrzebowali więcej czasu. Potem spotykaliśmy się indywidualnie, rozmawialiśmy na temat zdjęć, wybieraliśmy te najważniejsze, najbardziej bliskie sercu. A potem zaczęliśmy spotykać się już jako grupa. I te spotkania, myślę, były również bardzo cenne. To, co bardzo ważne, to te spotkania były regularne, przynajmniej raz w tygodniu, aczkolwiek też bywało, że widzieliśmy się częściej z racji różnych spraw też dyktowanych życiem. Bo To, co ważne, jednocześnie staraliśmy się pomóc, motywować do zmiany, do podejmowania prób wychodzenia z bezdomności, do walki o siebie. Więc to są różne działania w międzyczasie, jak wyrobienie dowodu osobistego, jak zarejestrowanie w urzędzie pracy, poszukiwanie tej pracy. Także dzieje się dużo, a dla mnie osobiście najpiękniejsze jest to, że razem z końcem tego projektu, który już nadejdzie niebawem, my nie kończymy współpracy, tylko dalej się spotykamy i dalej walczymy.
Mam wrażenie, że na temat bezdomności w naszym społeczeństwie panuje taki krzywdzący stereotyp, że jest to efekt skrajnej patologii, nadużywania alkoholu. Czy taka jest prawda?
To prawda. Niestety ten stereotyp bardzo mocno się trzyma w naszej świadomości. Mówi się często, że osoba bezdomna to sobie sama na tą bezdomność zasłużyła, że to jest pijak, to jest leń, to są osoby, które nie dbają o siebie, im się nie chce i tak dalej. Natomiast oczywiście bywa różnie. Nie sposób jest generalizować. Ale warto też pamiętać, że my niejednokrotnie, każdego dnia na ulicy mijamy osoby, których nie podejrzewalibyśmy o to, że są osobami bezdomnymi, a tak naprawdę w rzeczywistości są nimi. Na to też zwracają uwagę uczestnicy naszego projektu, mówiąc o tym, że zobaczcie, nie podejrzewalibyście nas o bezdomność. Jesteśmy ubrani, wykąpani, pachnący, walczymy, działamy, więc nie można ich traktować tak samo jak tych, którzy być może rzeczywiście stracili już nadzieję, może nie znaleźli pomocnej dłoni. Ta wystawa miała służyć także temu, zburzeniu stereotypu, pokazaniu, że tak naprawdę każdy jest inny, każdego trzeba traktować indywidualnie.
W takim razie gdzie i kiedy mieszkańcy Łodzi mogą zobaczyć powstałe zdjęcia?
Jeszcze teraz zapraszamy serdecznie do Galerii Miejskiej Chimera przy ulicy Wulczańskiej 31 do końca tego miesiąca. Natomiast od 1 lipca do 12 lipca ta wystawa stanie przy ulicy Piotrkowskiej 138/140, czyli przed OFF Piotrkowska.
Mamy nadzieję, że zwrócicie uwagę na bezdomność oczami osób bez domu, a panujący stereotyp odejdzie w zapomnienie. Naszym gościem była Małgorzata Kostrzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy za rozmowę, ale także pracę z bezdomnymi.
Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie, a ja zapraszam na wystawę.
Mam nadzieję, że wszyscy się na niej zjawicie, ponieważ bezdomność to nie jest tak błahy problem i nie taki precedens skrajny, jakby nam się wydawało. Już za kilka minut wybije godzina 20, a to oznacza, że czas powoli zacząć się żegnać. Rozmawialiśmy dziś o rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim, o humorze w literaturze, a także wystawie fotografii stworzonej przez bezdomnych o bezdomności.
Przypominamy również o konkursach, które odbywają się na naszym fanpage'u facebookowym Uniwersytet Łódzki na Fali. Znajdźcie, może uda wam się coś wygrać.
To był Uniwersytet Łódzki na Fali. Słyszymy się już za tydzień. Dziś mówili do was i dla was Sylwia Brożyńska
i Robert Wyremski.
Do usłyszenia. Cześć.